Macie dzisiaj Biblię z sobą? Tak? Kto ma Biblię, niech podniesie do góry. Nie będę mówił, ile osób ma, a ile nie ma, ale najważniejsze jest, żeby Słowo mieszkało w Twoim sercu obficie. I zanim będziemy słuchać Słowa Bożego, a tematem dzisiejszym będzie, jak przechodzimy próby. Dlaczego przychodzą próby? Ale co najważniejsze, jak wyjść z różnego rodzaju zawirowań, prób, doświadczeń, wyzwań, gdy w nie wpadamy. To jest najważniejsze. Chcę Ci powiedzieć, że na pewno przechodziłeś, a jeśli nie, będziesz przechodził różne rodzaju doświadczenia i próby. Ilu z nas już ma coś takiego za sobą? Ci, którzy jeszcze nie, słuchaj dzisiaj uważnie, bo Biblia daje odpowiedź, Słowo Boże daje wskazówki, jak przez to przejść. Na początek obietnica, która jest zawarta dla każdego z nas w pierwszym liście Koryntian, warto ją sobie na żółto, na czerwono zaznaczyć w Biblii, aby w takich okolicznościach, takich sytuacjach sięgać do Słowa Bożego, które jest żywe i skuteczne, które ma moc rozproszyć wszelką ciemność, która czasami wchodzi do naszego życia, próbuje się wcisnąć, próbuje nas w jakimś sensie zmanipulować. Jest obietnica 1 Koryntian 10:13. Zapamiętaj, 1 Koryntian 10:13, czytam z tego nowego tłumaczenia, jest powiedziane, dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bez względu na to, jak się użalamy w czasie próby nad sobą, Biblia mówi, że dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. I dalej czytamy, powiedzmy razem, Bóg jest jednak wierny. Jest jednak wierny. On nie dopuści, powiedzmy, On nie dopuści. Sytuacja tak, ty tak, wszyscy, którzy wokół ciebie stoją, tak, ale jest powiedziane, Bóg, On jest wierny, On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść, abyśmy mogli tą próbę, w której się czasami znajdujemy. Bóg da nam objawienie, da nam wyjście, wskaże nam, jak z takiej próby wyjść. I jeśli jesteś dzisiaj tym zainteresowany, zaznacz po pierwsze tą obietnicę, gdy zapomnisz w czasie próby, gdy wpadniesz w panikę, gdy ogarną cię te negatywne emocje, które odbiorą czasami klarowne myślenie, klarowne spojrzenie, gdy zapomnisz o wszystkim innym, przypomnij sobie tą obietnicę z pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział i który werset? 13. Przypomnij sobie to, zaznacz w Słowie Bożym, możesz tym słowem również się modlić. Ja przypominam sobie w takich okolicznościach, w takich próbach, w takich doświadczeniach, przypominam swojej duszy o tym i tak po części przypominam Panu Bogu. Bo myślę, moja dusza czasami myśli, że być może jestem sam, ale tak nie jest. Pan jest wierny i nie dopuści. Amen? Dzisiaj Słowo Boże, które będziemy rozważać, jest zapisane w pierwszej księdze Samuela, Stary Testament. Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszej księdze Samuela, 30 rozdział, od 1 wersetu do 19. I tak się zastanawiałem, czy czytać cały obszerny tekst, ale zachęcam, abyś w domu całą tą historię, całe to wydarzenie, całe te okoliczności, całą próbę, w której znalazł się Dawid i nie tylko Dawid, ludzie, którzy byli z nim związani, znaleźli się w tak tragicznej, trudnej sytuacji i koniec tego czytamy również niemal już w 19 wersecie. I chciałbym po części, abyśmy urywkami czytali tą historię, która się wydarzyła, a mianowicie 30, pierwsza księga Samuela, 30 rozdział od pierwszego. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklad, zdobyli Syklad i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A taką sytuację zastał Dawid, który jeszcze nie był królem, znajdował się praktycznie w tej historii, znajdował się na wygnaniu na ziemi filistyńskiej. Uciekł przed prześladowaniem swojego ziomka Izraelity, króla Saula, i schronił się u Filistynów. Szukał spomierzeńców wśród nich i władca, król filistyński, który tam panował, dał mu to miasto Syklag jako schronienie dla niego i dla około 600 ludzi, którzy z nim byli. Co to dla nas oznacza? Chciałbym, byśmy te kulisy tej historii, dlaczego się to wydarzyło, gdzie się wydarzyło, to nam pozwoli lepiej wejrzeć w całą historię. To tak jakby dzisiaj powiedzieć, Dawid poszedł w świat, szukał pomocy w świecie. Wszystko zaczęło się od tego, że w pewnym momencie powiedział, zwątpił, załamał się i powiedział, okej, jak Saul ma już teraz władzę, może miał obietnicę Boże, powiedział, jak Saul ma teraz już władzę, to na pewno mnie zabije. Spakował majdanki wszystkie swoje i z całą swoją paką wyruszył do ziemi filistyńskiej, szukając tam pomocy. I był nawet gotowy, jak dalej, czy wcześniej czytamy, był nawet gotowy walczyć przeciwko swoim braciom i siostrom, walczyć przeciwko Izraelowi. Ale Bóg w swojej miłości, w swojej zapobiegliwości zachował Dawida, żeby wyruszył na wojnę pod patronatem Filistynów, wrogów Izraela, zachował Dawida i nie pozwoli na to. I teraz, gdy odmowa przyszła, gdy filistyńscy książęta nie zgodzili się, aby Dawid wyruszał z nimi na wojnę przeciwko własnemu narodowi, został odesłany do domu i wraca, jest cały czas na ziemi filistyńskiej, wraca do miasta, który król filistyński mu dał, do Syklag. I zastaje swoje obozowisko, tam gdzie przebywał, gdzie swoimi dwoma żonami, z dziećmi, swoimi żołnierzami zastaje miasto całkowicie spalone, gdyż wróg, Amalekici wtargnęli, uprowadzili wszystkich, spalili wszystko, nie pozostało nic. I z taką sytuacją spotkał się ten, którego Bóg namaścił, któremu dał obietnicę, do którego się modlił, spotkał się właśnie z taką sytuacją. I Biblia mówi, że utracił cały, nie tylko majątek, ale co najważniejsze, wzięli do niewoli kobiety, małe, dorosłe, ale nikogo nie zabili. Tylko uprowadzili i odeszli z powrotem. I być może w naszym życiu, gdy jesteśmy ludźmi wierzącymi, gdy nawróciliśmy się, spotykamy się z taką sytuacją, że kogoś utraciliśmy, że być może zostało nam coś skradzone, coś ktoś nam obrabował, wykradł i coś, co było wartościowe w naszym życiu. Wiecie, czasami utożsamiamy się z historią Dawida, nie tylko tą, ale i podobnymi, gdy on właśnie doświadczał czegoś takiego. I ważna jest dla nas wskazówka, jak odnaleźć siebie w w takiej trudnej sytuacji. Dzisiaj na podstawie tej historii chciałbym 6 takich punktów, 6 myśli omówić. Postaram się to w takim nierozszerzonym czasie omówić, ale 6 myśli, które pozwolą nam odzyskać to, co stracone, odzyskać duchową, dobrą kondycję, gdy będziemy się uczyć ze Słowa Bożego i naśladować tym, którym się udało. Tym, którzy z jakichś powodów odzyskali to, co zostało im skradzione. Biblia mówi, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Amen? Powiedzmy, z Bogiem wszystko jest możliwe. Amen. Wiecie, nasza dusza musi to czasami usłyszeć. Gdy jesteśmy zdołowani, gdy jesteśmy podupadli, nasza dusza musi usłyszeć prawdę Słowa Bożego, dlatego chętnie cytuję sobie często Słowo Boże, aby pobudzić moją duszę, mojego ducha do życia. Pokarmem dla ducha jest Słowo Boże. Zgodzicie się? Tak Biblia naucza. I gdy my czasami słabniemy, dostajemy posiłek, bodziec, doładowanie od Pana, które pobudza naszego ducha do życia. Dodaje nam energii, nadziei, entuzjazmu, tego wszystkiego, co jest potrzebne. A przede wszystkim dostarcza wiary. Dlatego, że wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. I gdy ta słuchanie Słowa Bożego wywiera niesamowity wpływ na mojego ducha, na Twojego również, bo zaczyna coś wewnątrz się dziać. Zaczynają nasze oczy być szerzej otwarte. Nasze zmysły są silniejsze, lepsze i widzimy rzeczy duchowe wyraźniej. Dlatego, że Słowo Boże dociera do naszego ducha, do naszego wnętrza i jest jak dynamit, który czasami rozrywa, nie zrozumcie mnie źle, od wewnątrz to, co jest cielesne, to jakieś naleciałości, to co, przeciwności, sprawia tą pozytywną przemianę wewnątrz. Amen? Zgodzicie się? Jeśli Słowo Boże tak działa na Twojego ducha, bądź Bogu wierny i karm się cały czas Słowem Bożym. Ale jeśli Słowo Boże nie dociera, może to oznaczać, że nasze serce gdzieś może być zatwardzone. Pracujmy na tym. Uczmy się, dyscyplinujmy siebie, trenujmy siebie w tym, abyśmy mieli relację ze Słowem Bożym. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Bóg przygląda się temu, co robimy lub temu, czego nie robimy w czasie próby odzyskania tego, co straciliśmy. Tego, żeby dojść do siebie, żeby odzyskać to, co straciliśmy, Bóg się temu przygląda. I Bóg mówi amen, błogosławi i wspiera nas, gdy się skłaniamy ku Niemu. I pierwsza myśl, która się pojawia, czytamy 4 werset, cały czas będziemy dzisiaj bazować na tym 30 rozdziale, go miejcie otwarte, 4 werset mówi, gdy oni przyszli do miasta, coś się wydarzyło, zauważyli to, jest powiedziane i wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem tak, iż im wreszcie nie stało łez do płaczu. Wiecie, widok musiał być tragiczny, niesamowity, dlatego Biblia używa słowa wybuchnął. To nagle przyszło. Gdy oczy ich to zobaczyły, gdy zmysły ich to zarejestrowały, no to to, co czytamy, że Dawid wybuchnął, wojsko wybuchnęło i głośno płakali, aż im wreszcie, inne tłumaczenie mówi, zabrakło sił. Pierwsza myśl, gdy doświadczasz pewnych rzeczy, nie pytaj się, dlaczego to się stało, ale pozwól sobie na wylewanie swojej duszy przed Panem. Bóg daje nam przyzwolenie, aby, powiem, dać upos naszym emocjom, które są ludzkie, normalne, które są naturalne. Pozwól sobie na wylewanie swojej duszy przed Panem. I wybuchnął Dawid i wojsko całym płaczem. Dali upust swoim emocjom. To jest pierwszy krok. Psalm 142 autorstwa Dawida od 2-3 jest często ono się powtarza, ta modlitwa, ta otwartość Dawida na Boga, na Ducha Świętego. I on tam mówi tak, głośno wołam do Pana, usilnie Pana błagam. Niespokojnie. Głośno wołam do Pana, usilnie Pana błagam. I jest powiedziane, wylewam przed Nim swą troskę i opowiadam Mu o swojej niedoli. Wiecie, gdy my pewne rzeczy, które nas dotykają, które wpływają, które próbują nas wewnętrznie zatopić, przychodzi powódź swego rodzaju z sytuacji dramatycznych, nieszczęść, prób, wyzwań. To próbuje nas zalać od wewnątrz, abyśmy się zatopili w tych troskach, w tym wszystkim. I Dawid daje receptę, Słowo Boże nam podpowiada, mówiąc, wtedy głośno wołaj do Pana, błagaj Pana usilnie, wylewaj przed Nim swą troskę i opowiadaj Mu o swojej niedoli. Wiecie, Bóg i tak wie, co się w naszym życiu dzieje. Biblia mówi, że On już na początku wie, co będzie na końcu. Ale jednak zachęca ciebie i mnie, nas wszystkich, do tego, abyśmy wylewali przed Panem te wszystkie rzeczy, które się gdzieś nazbierają w nas, abyśmy byli otwarci inaczej, nie byli hermetyczni, aby wulkany się nie działy w naszym wnętrzu, które gdzieś później niespodziewanie w nieodpowiednich okolicznościach i sytuacjach potrafią wybuchnąć, ale abyśmy opowiadali Mu o swojej niedoli. Gdy zaczniesz to w swoim życiu praktykować, zobaczysz, że będzie lżej ci w takich sytuacjach. Gdy masz ukochaną osobę, żonę, męża, z kim możesz porozmawiać, brata, siostrę, możesz śmiało z ludźmi, którym ufasz, których kochasz, których darzysz zaufaniem, właśnie w ten sposób rozmawiać, mając tą świadomość, że Bóg jest świadkiem tej rozmowy. Amen? Ale gdy jesteś sam, to możesz bezpośrednio przed Panem wylewać swoje serce. Amen? I wiesz co? Bóg zawsze nas wysłuchuje. Bóg zawsze ma nastawione ucho. Gdy inni cię nie rozumieją, Bóg na pewno wie, o czym mówisz. Amen? Bliscy i rodzina Dawida zostali wzięci do niewoli, lecz nikogo nie zabili. Bracia i siostry, to jest dla nas wskazówka. Dopóki żyją nasi bliscy i są w tej duchowej niewoli, jeszcze nie nawróceni, jeszcze nie oddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jeszcze czas łaski trwa, powinniśmy my o nich się modlić, bojować, nie tracić nadziei. Amen? A gdy dochodzą do nas odczucia, a czasami słyszalne głosy, reakcje, że nic się nie dzieje, pomimo naszego świadectwa, że nie ma przemiany, nie rezygnuj, nie poddawaj się, nie poddawaj się, ufaj Panu. Pozwól sobie w takich momentach na wylewanie swojej duszy, że tak powiem, przed Panem. Ale nie powinien to być czas też zbyt długi. Nie czytamy tutaj, że trwało to tydzień, dwa, albo jeszcze dłużej. Każda sprawa pod niebem ma swój czas. Wszystko ma swój czas. Salomon 3:1-4. Wszystko ma swój czas. Każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Na wszystko jest czas. Ważne, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy nie popadali w stany, które gdzieś staną się takimi ciągłymi użaleniami się nad sobą, stawianie się siebie gdzieś ciągle w pozycji przegranej. Bóg dopuszcza i chce, abyśmy byli przed Nim szczerzy, ale przychodzi czas, że trzeba coś zrobić. I to jest ta druga myśl, która też w tym kierunku jest zawarta. W 6 wersecie czytamy, Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamieniować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Zatrzymajmy się tutaj. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie. Nie wystarczyło to, że stracił dwie żony, dzieci, przyjaciół, wszystkich. Dodatkowe niebezpieczeństwo przyszło tym razem od wewnątrz, z własnej ekipy. Wiecie, to jest większe zagrożenie, gdy coś od wewnątrz powstaje. Jezus powiedział w Nowym Testamencie, królestwo, które od wewnątrz pęka, rozdwojone jest, nie ostoi się przez dłuższy czas. I tu przychodziły pęknięcia, zaczęły pojawiać się pęknięcia od wewnątrz. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamieniować. Jaki lud? Jego lud. Jego właśnie kumple, jego żołnierze, jego przyjaciele postanowili, dlaczego? Bo byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Zawsze, gdy przychodzi kryzys, łatwo jest nam winę zrzucić na kogoś innego. Kto już się na tym przyłapał? No tak, ci co nie podnoszą ręki, jest okej, okay, dobrze. Pewno tak się dzieje, okej. Okay. Ale tak często jest, że gdy przychodzi kryzys, łatwo jest rzucić winę na kogoś. Gdy życie staje się trudne, kusi nas, aby zrobić to samo, co oddziały żołnierze Dawida. Zostałeś zraniony, dlatego postanawiasz tak z automatu nieraz, odruchowo, mimo woli, zranić kogoś innego. Tak działa nasza cielesność. Ktoś ci przyłoży, chcesz mu też przyłożyć. Chcesz mu oddać po prostu. Od razu dziękuję za szczerość. Tacy jesteśmy skonstruowani. Nie wszyscy, przepraszam, nie wszyscy, ale śmiem twierdzić, że większość. Zostałeś zraniony, dlatego postanawiasz zranić kogoś innego. Ktoś zranił twoich bliskich, postanawiasz zranić innych. Dlaczego? Dlatego, że przyczyną, czytamy tutaj, wszyscy byli rozgoryczeni. Gorycz rani innych. Biblia w Nowym Testamencie mówi, korzeń rośnie wewnątrz goryczy w tobie. Nikt tego jeszcze nie widzi, on jest w tobie. Ale już mimika twarzy, twoje zachowanie, twoje odruchy już wysyłają sygnały, że coś jest nie tak. Coś cię wkurzyło, już coś cię tutaj ukąsiło, coś się zaczyna dziać. Wow! Jak ktoś mówi się, bez kija nie podchodź, tak? Czy coś w tym rodzaju. Coś się zaczyna wewnątrz dziać. Gorycz rani innych i tylko kwestia czasu, gdy nie uporasz się z tym wewnętrznym wulkanem, kwestia czasu, jak to zacznie pryskać na innych, jak innym się oberwie. Nieważne kto. Czyjaś głowa musi polecieć, jak to Pawlak powiedział. Tak nieraz funkcjonujemy. Ważna myśl, nie przechodź na stronę tych ludzi, którzy zawsze obwiniają innych, bo to zaraża. Słowo Boże, Nowy Testament, nie stawaj po stronie skarżyciela braci. Wiecie, że to jest sprawa duchowa? Nie przechodź na stronę tych ludzi, którzy zawsze mówią źle o innych, którzy innych obwiniają. Czasami w różny sposób to opakowują. Ale jak da się wciągnąć w to, to to zaraża. Takie zachowanie jest owocem, skutkiem grzesznej natury. Krótkie przypomnienie, które wszyscy znamy. Pierwsza Mojżeszowa 3:11. Gdy Ewa, Adam zgrzeszyli, Bóg pyta i przychodzi do kogo najpierw? Dobrze, do Adama. Bóg pyta Adama, czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Zwraca się do Adama. Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Pytanie, czy Bóg nie wiedział, że to Ewa wyciągnęła, dała się wkopać, że tak powiem? Bóg dokładnie wiedział, ale Bóg odpowiedzialność dał Adamowi. Jak ważne jest, jeśli masz odpowiedzialność w twojej rodzinie, w twoim życiu, abyś podejmował mądre decyzje w swoim życiu. I Bóg pyta Adama, czy jadłeś z drzewa, z którego kazałem ci, tobie, Adamie, nie jeść, czy jadłeś z tego drzewa? Adam oczywiście jest niewinny. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Kobieta dalej pałeczkę podaje, wąż mnie zwiódł. Wiecie, w takim zachowaniu, możesz sobie wiedzieć, zawsze jest wąż. W zwalnianiu winy na kogoś innego zawsze jest wąż i nie przychodzi najczęściej przemiana. Przemiana przychodzi, gdy my patrzymy na siebie, zaglądamy, że tak powiem, własne wnętrze. Przypomnijcie sobie syna marnotrawnego. Jego nawrócenie, gdzie obrał inny kierunek, gdzie tęsknota do domu ojca go powiodła, zaczęła się od tego, że co? Wejrzał w siebie. Bracia i siostry, nie dajmy się przyłapać na tym, dlatego że Bóg przygląda się temu, co robimy i temu, czego nie robimy po drodze do odzyskania tego, co traciliśmy. To jest proces. To jest proces, gdy znajdziesz się w takiej kryzysowej sytuacji, to jest proces naszych, suma jakichś tam naszych zachowań, które albo Bogu się podobają, albo nie. Myśl trzecia. Szósty werset mówi, lud zamierzał go ukamieniować i dalej, tu zakończyliśmy, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Inne tłumaczenie mówi, lecz Dawid wzmocnił się w Panu. Bardziej do mnie to przemawia. Wzmocnił się w Panu. Podłączył się znowu pod Pana. Uchwycił się niewidzialnego, jakby go widział. Wzmocnił się w Panu. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Ta myśl jest prosta. Wzmacniaj się w Panu. Możesz powiedzieć swojemu sąsiadowi, wzmacniaj się w Panu. Zawsze wzmacniaj się w Panu. Wiecie, wróg zabrał mu wszystko. O, ale jednej rzeczy nie mógł mu zabrać, jego ufności do Pana. Wróg może okraść nas z wielu rzeczy, próbować przynajmniej podstępami wpływać, ale nie pozwól sobie, aby twoja społeczność, twoja ufność, twoje zaufanie, twoje posilanie się w Panu, aby cię okradał z tego. Dlatego mocno trzymajmy się relacji z Panem. Ktoś kiedyś powiedział mądre słowo. Czegokolwiek byśmy nie stracili, dopóki mamy Boga, jesteśmy bogaci. I cokolwiek innego posiadamy, jeżeli nie mamy Boga, jesteśmy biedni. Wniosek, Bóg zawsze wystarczy. Amen. Pan zaspokaja nasze wszelkie potrzeby. On jest na pierwszym miejscu, Jego Królestwo Boże, to On zaspokoi wszelkie nasze potrzeby. Nie pozwól, aby ktoś zamienił ci kolejność w twoim życiu. Miej Pana zawsze przed oczyma. Patrzcie na sprawcę i dokończyciela wiary, jak dzisiaj śpiewaliśmy. Zwróć swój wzrok na Jezusa i pozwól, że Wszechmogący Bóg ureguluje te inne sytuacje, które w twoim życiu się pojawiają, a które być może są niewygodne. Dawid wzmacniał się w Panu, i my możemy też to czynić. Jedna rzecz, pamiętaj, nie możesz jednocześnie użalać się na Pana Boga i równolegle jednocześnie się z Nim wzmacniać. Nie czytamy tego, on jako jednostka, dlatego jest dla nas to przykład, Dawid wycofał się, 600 ludzi otaczało go i wszyscy... Bo byli rozgoryczeni i pod wpływem, w afekcie tego rozgoryczenia rzucili się, aby zrobić porządek z Dawidem, aby dać upust swojemu rozgoryczeniu. A Dawid, on się wycofał, żeby się ufać Panu. Zawsze możesz podjąć taką decyzję. Nie możesz jednocześnie użalać się na Pana Boga i Jemu ufać. To jest to, jak w swoim wnętrzu postanowisz. W czasach rozpaczy czasami musimy począstnąć sami sobą. Wiesz, o czym mówię? Jak ty tego nie zrobisz, to zrobi twój mąż, twoja żona, brat, siostra, pastor czasami. Nie pozwól sobie na zbyt duże użalanie się nad sobą i wszystko, co z tym się wiąże. Psalmista w 43:5 mówi tak. Czemu rozpaczasz duszą moja i czemu drżysz we mnie? Prowadzi praktycznie dialog z swoją duszą albo monolog z sobą samym i mówi tak. Czemu rozpaczasz duszą moja i czemu drżysz we mnie? Ilu z nas już czegoś takiego w życiu doświadczyło, że rozpacza dusza twoja i drży w tobie? Wiecie, on tutaj się pyta samego siebie i dalej udziela odpowiedzi. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Patrzy już dalej. Mówi, okej, duszo moja, rozpaczasz we mnie, drżysz, dlaczego? Ufaj Bogu, możesz popchnąć. Czasami można w inny sposób pomóc, żeby nasza dusza ufała Bogu. Amen? Nasza duszebność nas zwodzi. W duchu jesteśmy utwierdzeni. Duch Boży, który mieszka w nas, powinien nas prowadzić. I tak się dzieje. Duch Boży prowadzi dzieci swoje. Amen? Pozwól na to, aby Duch Boży cię prowadził, aby ciebie wzmacniał. Ufaj Bogu, decyduj się zawsze na ufność Bogu. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Uczyń wszystko, co jest konieczne, abyś się wzmocnił w Panu. Uczyń wszystko, co jest konieczne, aby wzmocnić się w Panu. Nie akceptuj żadnych innych alternatyw, które odciągają cię od Boga. Rozmawiaj ze swoją duszą. Rozmawiaj o swoich uczuciach. Zmuszaj wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Nie pozwól, aby wróg próbował w jakiś sposób przez myśli ciebie jeszcze bardziej dołować. Ostatnio słyszałem o torturach chińskich. Tak zdaje się to nazwało. Wiecie, na czym polegało to? Gdy brali w niewolę żołnierza obcego, Chińczycy poddawali go torturze, kładąc go na jakimś stole, wiążąc ręce i wszystko i twarz zwrócona ku sufitowi, a tu na czoło kapała mu woda. To sprawiało, że ludzie nie wytrzymywali, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. To tak jak z tą kroplą wody w jedno miejsce na twardej skale sprawi, że z czasem może skała pęknąć. Wróg w ten sposób czasami przychodzi do naszego życia i próbuje myśli podsuwać. A my wiemy, że częste powtarzanie kłamstwa może, nie musi, może stać się prawdą. Dlatego bądźmy czujni i odnawiajmy się w duchu umysłu. Trzymaj z niewidzialnym, zrób wszystko, co konieczne. Czwarta myśl. W 8 wersecie czytamy, cały czas jest Dawid z swoimi ludźmi w tym procesie odzyskania swoich bliskich, naprawienia sytuacji. I w 8 wersecie czytamy, Dawid zapytał się Pana tymi słowy. Jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? Są sytuacje, możemy naśladować sług Bożych, Dawida w tym wypadku, że nie wiemy, jak się zachować. Dawid zrobił właściwą rzecz, zapytał się Pana, jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? Ważna wskazówka, to jest ta czwarta myśl, szukaj prowadzenia i wskazówek od Boga. Skup się. Wycofaj się, jeśli trzeba. Bądź sam na sam z Panem. Zamknij drzwi swojej modlitewnej komnaty i w takich trudnych sytuacjach zapytaj się, tak jak Dawid Pana, co mam zrobić? Zapytał się Pana tymi słowami. Wiecie, Bóg chce, abyśmy dialog z Nim prowadzili. On udziela nam odpowiedzi. Nie bądźmy ludźmi, którzy mają pretensje do Pana Boga. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Jak mogło to się stać? Jak mogło do tego dojść? Ale On się pyta, jak odzyskać, Panie, to, co stracone? Kiedy to się stanie? Jak mam to zrobić? I dostaję odpowiedź, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. Wiecie, to jest słowo rema, które osobiście Bóg do Dawida posyła. Puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz. I to wystarczyło dla Dawida. To wystarczy dla ludzi wierzących, którzy wierzą w Słowo Bożemu. Amen. Gdy Bóg mówi, puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i uratujesz, to wystarczyło dla Dawida. To zainspirowało całą resztą armię. Oni się pozbierali, gorycz odeszła, już nie szukali kozła ofiarnego w Dawidzie, ale postanowili, bo przyszło słowo Pana. Bracia i siostry, w trudnych sytuacjach szukajmy Bożej podpowiedzi, odpowiedzi, Bożego Słowa, które Bóg personalnie, osobiście do naszego życia chce kierować. Psalm 138, trzeci werset. Dawid go napisał. Jest powiedziane, w dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Lubię ten werset. W dniu, kiedy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. Wiecie, w tym momencie Boże duchowe turbo doładowanie się włączyło. Oni wszyscy dostali siły do tego, aby puścić się w pogoń. Gdy Pan posyła słowo, to można chodzić po wodzie. Amen? Można iść w mocy posiłku Słowa Bożego 40 dni, 40 nocy. Czytamy ze Słowa Bożego. Dowiadujemy się o tym. Dawid mówi w innych psalmach, jest autorem większości psalmów, mówi tak. Gdyż z Tobą rozbijam drużynę, a z Bogiem moim przesadzam mur. Gdy Bóg daje przyzwolenie, posyła słowo do naszego życia, coś się zaczyna dziać. Zaczynają się ponadnaturalne rzeczy dziać w naszym życiu. Bóg, w innym miejscu mówi, Bóg, który mnie opasuje mocą, ręce moje zaprawia do walki. I gdzie indziej mówi, będę ścigał nieprzyjaciół moich i dopędzę ich. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Amen. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Sam nie, nic uczynić nie mogę, ale z Panem wszystko jest możliwe. I dokładnie tu szukał odpowiedzi i ją dostał. Bracia i siostry, szukajmy w takich momentach trudnych słowa od Pana. Szukajmy tego słowa zaadresowanego na Twój osobisty adres, do Twojego serca, do Twojego życia, do Twojej sytuacji, a Pan je na pewno pośle. Ilu z nas już czegoś takiego w swoim życiu doświadczyło, że jest Ci ciężko, modlisz się, wołasz i dostajesz słowo. I czasami to jest, wystarczy jedno słowo. Jak Jezus powiedział do Piotra, przyjdź. I zaczął chodzić po wodzie. Tylko dlatego, że dostał słowo, pozwolenie, zapalone światło, że tak powiem, że mógł to uczynić. Myśl piąta. Nie przestawaj służyć Bogu i ludziom w czasie osobistego kryzysu. Bracia i siostry, jakie to jest ważne. Gdy przychodzą doświadczenia, wyzwania, kryzysy, pandemie, zawsze chodzi o to, aby wszystko sprowadzić do lockdownu. Aby wyłączyć Ciebie wewnętrznie, w szukaniu Boga, aby wyłączyć zbory, kościoły w zgromadzaniu się, aby coś zagasić, aby coś oziębło, aby coś ostygło, aby coś czasami, jak to mówią z uśmiechem na ustach, naturalną śmiercią umarło. Kryzys, przeciwności mają takie nieraz właściwości. Ale my, pouczeni Słowem Bożym, możemy przeciwdziałać temu. Dlatego nie przestawaj służyć Bogu i ludziom w czasie osobistego kryzysu. Amen. Nie pozwól odciągać się od Słowa Bożego, od chodzenia do kościoła, do zboru. Dawid był tak samo zmęczony jak inni i dodatkowa presja na Dawida była bardzo duża. Chcieli go ukamieniować, byli rozgoryczeni, ale Dawid nie pozwolił, aby korzeń goryczy, rozczarowania wyrósł w jego sercu. My również nie pozwólmy na to. Amen? Bez tego wszystkiego, jak definiujesz ten kryzys? Nie musi być twój osobisty, ale to, co z zewnątrz nas dzisiaj otacza, zadanie jest jedno, aby wprowadzić taki lockdown również w życiu naszym osobistym, czy zborowym, duchowym. I on postanawia odzyskać to, co wróg ukradł w wolnym sercu, wolny od rozgoryczenia, od uprzedzenia, szuka oblicza Bożego, chce odzyskać nie tylko swoje, ale Bóg mu daje obietnicę, że odzyska wszystko. Bracia i siostry, są sytuacje, gdy taki cyklak, miejsce twoich problemów, miejsce twoich walk może być albo twoim cmentarzem, gdzie polegniesz, poddasz się i zostaniesz w takim dole, lub może być okazją do tego, aby duchowo wzrosnąć. Z kamieni, które lecą czasami w twoim kierunku, bo ktoś rzuca w twoją stronę i to powoduje kryzys, zmartwienie, rani twoje uczucia, rani ciebie. Z kamieni, które lecą twoje pod nogi, kłody, zbuduj schody, które zbliżą cię do Boga. Dlaczego? Bo mamy Boga, który wszelkie zło ma moc obrócić ku dobremu. On tak działa. Wiecie, Goliat stał się trampoliną dla Dawida, tak się wyrażę. Goliat stał się trampoliną dla Dawida w jego wzroście duchowym. 40 dni, 40 nocy. Susza duchowa. Nic się nie działo. Wróg cały czas, wow. Goliat przychodzi, 1,70 m, wysoki, młody człowiek, 17-letni, rudowłosy, nieznaczący, z jedną różnicą. Duch Pański na nim spoczywał. I zmienił całą sytuację. Znacie to. Problemy, wyzwania, trudności, kryzysy. Bóg ma moc obrócić ku dobremu. I Goliat stał się taką trampoliną w wzroście duchowym Dawida. Od tego momentu Dawid już zbliżył się bardziej na dwór królewski, nabrał znaczenia, o Dawidzie już zaczęto mówić. Wąż, inny przykład, wąż, który ugryzł Pawła na Malcie, gdy wylądowali, Paweł zrobił jedną rzecz, 28 dzieje apostolskie jest napisane. Wstrząsnął go do ognia. I wiecie co? Gdyby Paweł pozwolił na to, żeby ten wąż, który chciał powstrzymać ewangelizację na Malcie, był górą, to by się nie stało to, co się stało. A co się stało? Cała Malta została zewangelizowana. Znaki i cuda się działy. Tylko dlatego, że to zło, które się przyczepiło do ręki apostoła Pawła, on wstrząsnął i Bóg zamienił to ku dobremu. I później, jak czytasz, Ewangelia była na całej Malcie głoszona. Zło, które planowali bracia Józefa, Stary Testament, sprzedając go do Egiptu, to zło, które oni planowali, Józef mówi po latach spotkania z nimi, mówi, to zło, które wy planowaliście, Bóg obrócił ku dobremu. Nie bój się takich sytuacji. Jeśli angażujesz Pana, nawet mówiąc o tych kilku myślach, o których mówiliśmy, nie bój się, gdy angażujesz Pana, to On ma moc to obrócić ku dobremu. Amen? Biblia mówi, że Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Pana miłują. 8:28 Rzymian. Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Oznacza, że moim zadaniem jest miłować Boga z całego serca. Amen? Nie bądź skąpy w miłości. Nie bądź skąpy w miłości. Zbliż się do Pana, On zbliży się do ciebie. Ma moc uczynić to wszystko, co nam się tak czasami złe wydaje. Wiecie, burze, wiatry, deszcze zawsze ukazują, na jakim fundamencie jest nasze życie zbudowane. Jezus powiedział o dwóch fundamentach, skale i na piasku. Na obydwa te fundamenty przyszły te same anomalia pogodowe, że się tak wyrażę. burza, wiatr, deszcz. Z jednym skutkiem. Ostała się tylko ta budowla, która była budowana na skalę. Czasami przychodzą wyzwania do naszego życia, aby się okazało, jakim tworem jesteśmy, na jakim fundamencie budujemy nasze życie. Po to, abyśmy mogli się skorygować wewnętrznym człowieku, abyśmy mogli coś naprawić, abyśmy bardziej mogli się zbliżyć do Pana. Kryzysy, trudności, przeciwności wyzwalają w nas to często, co jest głęboko ukryte. Gdy uderzysz w stół, okaże się często to, co na nim leży. Jeśli nasze życie jest ukryte w Bogu, możemy Jemu zaufać. Amen. A jeśli nie, pchajmy się, biegnijmy do Niego, podnośmy się, ufajmy Mu całym naszym jestestwem. Dlatego nie przestawaj służyć Bogu w czasie osobistego kryzysu. Podnosząc innych, sam będziesz podniesiony. Gdy inwestujesz w takim trudnym czasie, służąc Bogu i innym, przyjdzie czas, że Bóg ci to policzy i ciebie podniesie, gdy będziesz ty potrzebował pomocy. Amen. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Jak ważne to jest. Bóg ma jakiś pomysł, mówiąc to. To na coś się nam przyda. Nie przestawaj służyć Bogu, nawet gdy jesteś słaby. Albowiem kiedy jesteś słaby, wtedy stajesz się mocny, mówi apostoł Paweł w 2 Koryntian. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Do Joba Bóg powiedział tak, 42:10, księga Joba. Pan zmienił los Joba, gdy stawiał się za swoimi przyjaciółmi. On zaczął im usługiwać. Jest powiedziane, Pan zmienił los Joba, gdy stawiał się za swoimi przyjaciółmi i rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Job w tej sytuacji, jakiej był, nie poddał się. Gdy wstawiamy się za innych, Bóg nas błogosławi. Amen. Nie poddawaj się w takiej sytuacji. Ostatnia myśl kończąca. Dokąd Pan prowadzi, tam też zaopatrza. To był Boży pomysł. 11 werset całej tej historii. Wtem natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Dobrze się z nim obeszli. Biblijnie, że tak powiem, tak jak Bogu się podobało. I to było niespodziewane, ale to było w planie Bożym. Biblia mówi w przypowieści Salomona 25, jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, co masz zrobić? Nakarm go chlebem. A jeśli pragnie, napój go wodą, bo wtedy węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę, a Pan ci odpłaci. To było wyzwanie. Dawid się dowiaduje w tej historii, że ten młody Egipcjanin brał udział w napaści na miejsce Syklak, na to miasto, podkładał ogień, niszczył wszystko, okradał, a teraz spotykają go po drodze do tego, aby odzyskać wszystko, spotykają go. Jak ty byś się z nim oprzedł? Bóg mówi dokładnie, tak jak czytaliśmy, jak mamy się obchodzić z takimi ludźmi. Co stałoby się, gdyby Dawid nie był hojny albo posłuszny Słowu Bożemu wobec tego Egipcjanina, który był jego przecież wrogiem? Co by się stało? Bóg stawia czasami wyzwania w takich trudnych sytuacjach na naszej drodze. Jak będziesz się obchodził z ludźmi, którzy są niewygodni? Z ludźmi, którzy nie darzysz do końca sympatią. Myślę, że nie odzyskaliby tego, co Bóg przygotował. Dlatego, że Bóg przygląda się temu, co robimy i przygląda się temu, czego nie robimy, według Jego woli. Bóg zawsze przyznaje się do swojego słowa. Nakarm, napój nieprzyjaciela, a Pan ci odpłaci. Amen. Bóg czasami używa nieprzyjaciół, aby nas wynagrodzić. Inny wniosek. Jeśli okażemy posłuszeństwo Słowu Bożemu, to Bóg używa nieprzyjaciół w naszym życiu, jeśli zachowasz biblijną postawę do tego, aby nas nagrodzić. A Pan ci odpłaci, jest obietnica, gdy my tak postępujemy. I dowiadujemy się 19 wersecie, a nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego. Ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Amen. Bracia i siostry, bądźmy posłuszni Słowu Bożemu.